Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W piątkowy wieczór w ramach cyklicznej audycji Szukając Słowa Bożego ma zaszczyt gościć tego wieczoru w domach państwa ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tu w Toruniu. Drodzy Państwo, za chwilę pochylimy się nad tekstami Bożego Słowa, tymi czytaniami z Pisma Świętego, którymi karmić nas chce Kościół w najbliższą niedzielę. Przypomnę, będzie to niedziela 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i za chwilę chcemy posłuchać Bożego Słowa, ale zawsze potrzebujemy asystencji, pomocy Ducha Świętego, który jest tam potrzebny, aby nas otwierał na Słowo Pana Boga, aby nasze serca otworzył na Słowo, które Bóg chce nam powiedzieć. I chcemy Ducha Świętego też prosić o to, by otworzył przed nami głębię Bożego Słowa. Uświadomiliśmy sobie, to jest rzecz konieczna w audycji Szukając Słowa Bożego, uświadomiliśmy sobie, że pochylać się mamy teraz nad Słowem Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg wybrał człowieka, posłużył się człowiekiem, natchnął go swoim duchem, by człowiek zapisał tylko to, co Pan Bóg chciał, jak uczy Kościół, mówiąc o Słowie Bożym. Dlatego wezwaliśmy obecności Ducha Świętego, abyśmy w Kościele właściwie odczytywali i rozumieli Boże Słowo. W szczególny sposób tego wieczoru chciałbym pozdrowić i powitać w audycji wszystkich radiosłuchaczy podróżujących być może na groby swoich bliskich, by jutro stanąć u mogił tych, których kochaliśmy, którzy odeszli czasami zbyt szybko. Myślę, że Boże Słowo, które Kościół nam przygotował, a nad którym się teraz pochylimy, może stać się bardzo ważnym światłem dla nas, kiedy zadumamy się nad tajemnicą życia i odchodzenia. Drodzy Państwo, pierwszym tekstem, który czytać będziemy w najbliższą niedzielę, to jest fragment, oczywiście ze Starego Testamentu, fragment z Księgi Hioba, rozdział 19, i wybrane zostały w lekcjonarzu wersety 1 i 23 do 27. Tych z Państwa, którzy teraz mogą to uczynić, zachęcam do wzięcia do ręki Biblii i odszukania Księgi proroka Hioba, rozdział 19, czytamy werset 1, a potem wersety od 23 do 27. Hiob na to odpowiedział i rzekł: Któż zdoła utrwalić me słowa? Potrafi je w księdze umieścić. Żelaznym rylcem, diamentem na skalę je wyryć na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Słuchamy dzisiaj zaledwie bardzo krótkiego fragmentu z 19 rozdziału Księgi Hioba. Znamy historię tego niezwykle dobrego i sprawiedliwego człowieka. Historia, która zawarta jest w całej Księdze Hioba, to jest pytanie bardzo ważne. Pytanie o sens cierpienia w życiu człowieka sprawiedliwego. To jest zasadniczy problem, jaki pojawia się w całej Księdze Hioba. Hiob, którego spotykamy na kartach tej księgi, jest człowiekiem wiernym Bogu i miłującym Boga. Pewnego dnia, głosi opowieść tej księgi, szatan pojawił się przed Bogiem, by mu opowiedzieć o wszystkich grzechach, których na ziemi dopuszczają się ludzie. Bóg, tak czytamy w Księdze Hioba, podpowiada do szatana: Zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, który byłby tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Szatan odpowiada w dialogu Bogu: Oczywiście, że Hiob jest pobożny i posłuszny, uczyniłeś tak, że mu się to opłaca. Obsypałeś go bogactwem i błogosławieństwami. Zabierz swoje błogosławieństwo, a zobaczysz, jak długo zostanie twym pokornym sługą. Bóg zaakceptował wyzwanie szatana. Nie mówiąc Hiobowi, co się dzieje, zniszczył mu dom i bydło i zabił jego dzieci. Spuścił wrzody na całe jego ciało tak, że każda chwila stała się dla Hioba fizyczną torturą. Żona Hioba namawiała go, żeby przeklął Boga, nawet gdyby miało to oznaczać natychmiastową śmierć z Bożej ręki. Nic gorszego niż to, co już się stało, nie może mu przecież Bóg zrobić. Przychodzi trzech przyjaciół, by chyba pocieszyć, i oni też namawiają go do porzucenia pobożności, jeśli taka jest nagroda za pobożność. Ale Hiob stoi twardo przy swojej wierze. Nic, co mu się przydarzyło, nie zmusi go do odstąpienia od wielbienia Boga. W końcu Bóg się objawi, karci przyjaciół za ich rady i nagradza Hioba za wierność. Pamiętamy, daje mu nowy dom, nowe bogactwo i nowe dzieci. 19 rozdział i wersety, które czytamy, to są bardzo piękne teksty, które mówią o wybawcy, tak nazywa Boga Hiob, udręczony, o wybawcy, który żyje, i Hiob mówi, to właśnie ja go zobaczę. Mimo głębokiej rozterki, Hiob zachowuje swoją niezłomną wiarę. Ten Bóg, który go teraz doświadcza cierpieniem, pewnego dnia stanie się jego obrońcą. Jest on naprawdę przekonany, że w rozpoczętej rozprawie sądowej doczeka się rehabilitacji. Mówi, wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni. Hebrajskie słowo, które używa tutaj Hiob, pojawia się w księdze Hioba, wybawca, Goel, oznacza, drodzy Państwo, najbliższego krewnego, którego obowiązkiem było wyratowanie swojego krewnego od ubóstwa, wykupienie go z niewoli lub pomszczenie też jego śmierci. W dawnym Izraelu wybawcą był najbliższy krewny. Jest więc oczywiste, że Hiob wyraża tymi słowami nadzieję na ratunek ze strony Pana Boga. Ciekawą rzeczą jest fakt, że dawny łaciński przekład, czyli Wulgata, interpretuje ten dokładnie fragment jako zmartwychwstanie ciała po śmierci, poszerzając oczywiście w sposób chrześcijański, w perspektywie już chrześcijańskiej, bezpośredni sens tego hebrajskiego tekstu, który nie mógł jeszcze wykraczać poza nadzieję tej doczesnej perspektywy. A zatem moc Boga, to wyraża Hiob w swoim słowie, Boga życia jest tak wielka, że Bóg sprawi, że Hiob otrzyma choćby chwilową wiedzę albo wizję tego, co dzieje się na ziemi, wtedy, kiedy jego już tu nie będzie wśród żyjących. Taka jest perspektywa tego dzisiejszego słowa. A zatem wiara w obietnicę, że Bóg wstawi się, stanie po stronie tego, który jest mu wierny i który ufa jego słowu. W końcu, w czasie, kiedy Bóg uzna za właściwy, wspomni na Hioba i ogłosi jego uniewinnienie. A Hiob, nawet jeśli nie doczeka tego czasu, będzie przy tym obecny i ujrzy Boga takim, jakim on jest naprawdę. Boga, który naprawdę jest jego przyjacielem. Drugim tekstem, po który dzisiaj sięgniemy, to będzie fragment Ewangelii. Chcemy teksty biblijne czytać w chronologii czasu ich powstania, a nie tak, jak czytamy je podczas liturgii. A zatem teraz proszę Państwa o sięgnięcie po Ewangelię świętego Łukasza. Czytamy dzisiaj fragmenty z 23 rozdziału, wersety 44 do 46, werset 50, 52 do 53 i z rozdziału następnego 24 wersety od 1 do 6. Powtórzę, najpierw 23 rozdział i fragmenty 44 do 46 wersetu, 50 werset, a potem 52 i 53 i pierwszych 6 wersetów z rozdziału 24. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. W pierwszym czytaniu Księgi Hioba. Hiob, bohater tej księgi, zostawił nas z wyzwaniem osobistym wiary w Boga żyjącego, w Boga, który upomni się o swojego wiernego i sprawiedliwego sługę, w Boga, który pozwoli się zobaczyć. W Ewangelii świętego Łukasza w tym fragmencie czytamy o tym najważniejszym wydarzeniu w historii ludzkości, o wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zapisanym na kartach Ewangelii świętego Łukasza. Święty Łukasz z uwagą historyka relacjonuje, że było około godziny 6, to znaczy 12 w południe naszego czasu, kiedy to, tłumacząc dosłownie, drodzy Państwo, ciemność stała się na całej ziemi. Całą ziemię, jak biblijnie określa się Palestynę, mogło nawiedzić wyjątkowe zjawisko astronomiczne spowodowane nagłym, silnym wiatrem. Opis daje także wrażenie zjawiska apokaliptycznego, które nawiedza świat. Ale nie mamy wątpliwości, że świętemu Łukaszowi, który zostawia nam to słowo, chodzi nie tyle o podkreślenie jakiegoś zjawiska astronomicznego, ile wydarzenia Bożego, mówimy teologicznego, które trwa przez 3 godziny, aż do godziny 12, to znaczy 15 naszego czasu. Bo święty Łukasz prowadzi nas w swoim słowie do zgłębienia znaczenia śmierci Jezusa. Jak to robi? Sugeruje to, drodzy Państwo, chciałbym na to zwrócić uwagę, typowym dla siebie zwrotem, którego używa, gdy chce skupić swoich czytelników na zbawczym sensie wydarzenia. Zwrot stało się. Zawsze prowokuje do postawienia sobie pytania, co się stało. Ewangelista opowiada. Co robi? Opisuje 3 momenty, które poprzedzają śmierć Jezusa i pomagają w niewielkim stopniu zgłębić tę tajemnicę, której poprzez pośrednictwo Ewangelii jesteśmy świadkami. Jakie są trzy momenty? Pierwsze dwa prowadzą do trzeciego, najważniejszego. Jaki jest pierwszy element, o którym pisze, co się stało, ewangelista Łukasz? Następuje najpierw zaćmienie słońca. Mrok ogarnął całą ziemię. Słońce się zaćmiło, informuje nas Łukasz. Jest to ostatni akord panowania godziny ciemności, którą zapowiedział Jezus. Ale też widzimy drugi moment. Przed oczami wyobraźni, jak przez sam środek rozdziera się zasłona świątyni. My pamiętamy z archeologii, z historii, że świątynia jerozolimska oddzielona była od dziedzińca zasłoną jedną, a potem miejsce święte oddzielone było drugą zasłoną od miejsca najświętszego, a więc zasłona, która oddzielała Boga od człowieka. Dwa momenty, które głoszą koniec ciemności i potwierdzają niepodzielne panowanie światła. Jezus, który jest światłem, który niósł ze sobą to światło odpoczęcia, wniósł także to światło na Golgotę. Jest światłem, które wschodzi w ciemności ludzkiej śmierci. I zupełnie niespodziewanie pojawia się trzeci, najważniejszy moment, który to potwierdza. Przed samą śmiercią, tak jak w czasie krzyżowania, Jezus zwraca się do Ojca. Jezus osobiście oddaje siebie i każdego człowieka Ojcu. Modli się wersetem psalmu 31, werset 6. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Drodzy Państwo, w tradycji judaistycznej psalm ten odmawiany był zwykle wieczorem u schyłku dnia jako akt ufnego oddania się w ręce Boga. Jezus, zauważmy, odmawia go w wieczór ziemskiego swojego życia, przed wydaniem ostatniego tchnienia. Łukasz podkreśla przez to, że Jezus umiera w klimacie pokoju, ufności, powierzenia się Bogu. Promieniują od Jezusa ukojenie, nadzieja i życie. Swoje tchnienie życia, ducha, podkreśla to Łukasz, jak dziecko powierza Ojcu. Czytamy dalej w naszym fragmencie, że Józef z Arymatei, człowiek dobry i sprawiedliwy, członek Wysokiej Rady, udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Józef należał do Sanhedrynu, to znaczy do tej grupy Żydów, którzy odpowiedzialni byli za zabicie Jezusa. A Łukasz informuje nas, że był to człowiek dobry i sprawiedliwy. Jest to wielka pochwała w Ewangelii. Ale zauważmy rzecz ważną. Jak patrzy Bóg? Bóg nie patrzy na przynależność do jakiejś kategorii. To mogą być tylko pozory. Bóg patrzy inaczej niż człowiek, na serce człowieka. I warto w tym momencie, by sięgnąć po pierwszą Księgę Samuela, 16 rozdział. Znamy tam historię wyboru Dawida na króla i kiedy Samuel szuka wybranego przez Boga na króla jednego z synów Jessego, to Bóg daje Samuelowi taką wskazówkę. Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, mówi Bóg Samuelowi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Józef z Arymatei był człowiekiem dobrym i sprawiedliwym. Ale dlaczego nazwany jest dobrym i sprawiedliwym? Dopowiada to werset 51, którego nie ma w naszym dzisiejszym fragmencie, ale znajdziemy go w Ewangelii Świętego Łukasza. Łukasz pisze, nie zgadzał się on ani z ich uchwałą, ani z ich postępowaniem. Zatem, drodzy Państwo, dobroć polega na tym, aby nie opowiadać się po stronie niegodziwych. Zacytuję tutaj psalm pierwszy i pierwszy werset. Szczęśliwy, to znaczy błogosławiony mąż, modli się psalmista, który nie idzie za radą występnych. A zatem ten dobry i sprawiedliwy Józef z Arymatei udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Jest ciekawa rzecz. Marek Ewangelista, kiedy pisze o tym wydarzeniu, doda jedno słowo. Udał się śmiało. W języku greckim sprawdziłem to słowo, proszę Państwa, i to słowo znaczy odważył się, to znaczy musiał sobie coś pokonać, przełamać. Przełamał coś w sobie. Co spowodowało to przełamanie w Józefie z Arymatei, który do tej pory nie odważył się? Zauważymy, podpowiada to i pokaże nam to wyraźnie Łukasz po tym wszystkim, co dzieje się w momencie śmierci Jezusa i natychmiast po śmierci Jezusa, że coś musiało dokonać się w sercu Józefa z Arymatei, który był świadkiem śmierci Jezusa, sposobu, w jaki Jezus umierał. Przekroczył siebie. Idzie do Piłata. To znaczy, przed autorytetami władzy przyznaje się do Jezusa. I czytamy w wersecie 53. Zdjął je, to znaczy ciało Chrystusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie. Księga Powtórzonego Prawa, drodzy Państwo, tak nakazuje. 21 rozdział, 23 werset. Odnajdę to w mojej Biblii. Tak nakazuje Księga Powtórzonego Prawa. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi danej ci przez Pana Boga Twego w posiadanie. A zatem realizowane jest słowo Pana Boga, wszystkie przepisy judaistyczne. Józef oddaje swój grób temu, który da życie wszystkim. Zauważmy proszę jeden szczegół. Jezus nie zostaje złożony we wspólnym grobie złoczyńców, jak to należałoby normalnie uczynić. Ale Jezus nie zostaje też złożony ze sprawiedliwymi. Ciało skazańca uczyniłoby nieczystymi ciała tych innych. Grób Jezusa musi być nowy. Jak zapisze to Ewangelista Jan w 19 rozdziale 41 wersecie. Tak jak jego śmierć jest nowa. Bo śmierć Jezusa jest jedyna, tak jak jedyny jest Jezus. Pierworodny wszelkiego stworzenia, jak zapisze święty Paweł w liście do Kolosan. I jeszcze trzeci fragment z Ewangelii świętego Łukasza, który czytać będziemy w najbliższą niedzielę. To fragment mówiący o poranku zmartwychwstania. W pierwszym dniu tygodnia czytamy, to znaczy na początek tygodnia, to znaczy w pierwszy dzień po święcie szabatu, wczesnym rankiem niewiasty przyszły do grobu i zastały kamień odsunięty od grobu. Grób jest paszczą śmierci, która połyka wszystkich i zamyka się za wszystkimi. To jutro będziemy czasami boleśnie przeżywać tę prawdę o życiu człowieka. Ale kamień, niezłomna pieczęć panowania śmierci, kamień, którego nikt nie zdoła rozbić własną siłą i mocą, został odsunięty. Drodzy Państwo, jest to pierwsze odkrycie paschalnego poranka, które czynią tego poranka niewiasty. Choć bardzo wielki był ten kamień, podkreśli to Ewangelista Mateusz w 16 rozdziale, mówi dosłownie, a był bardzo duży, o kamieniu, który zatoczono na grób Jezusa. Tak wielki, że zamyka wszystkich ludzi i wszelkie ich nadzieje, i że jest ten wielki kamień odsunięty teraz na zawsze. I czytamy w wersecie 3, nie znalazły ciała Pana, a w wersecie 4 o ich reakcjach. Poczuły się bezradne i w 5 wersecie ogarnął je strach. Zobaczmy, zaczyna się rzecz niewiadoma, wobec której stawać będą ludzie wszystkich czasów. Tajemnica śmierci, która przemienia się w życie. Wobec tego faktu rozum człowieka staje bezradny, nie znajdując logicznego ludzkiego wytłumaczenia. Niewiasty nie znalazły ciała Pana i poczuły się bezradne. Wobec tego były bezradne. W tej bezradności staje przed nimi dwóch mężczyzn, nazwani później aniołami, to znaczy posłańcami, głosicielami. Dwaj mężczyźni, którzy są przyobleczeni jaśniejącym światłem, tak jak Chrystus jaśniejący światłem, przemieniony na górze Tabor, o czym czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. I ci dwaj Boży posłańcy wyjaśniają kobietę znaczenie tej nieobecności umarłego Jezusa w grobie. Co oni robią? Odsłaniają niemożliwe dzieła Boga, które się stały. Pomyślmy w tym momencie o początku Ewangelii świętego Łukasza, o innym Bożym posłańcu Gabrielu, który zapowiedział Maryi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ogarnął je strach, czytamy w Ewangelii. To jest, drodzy Państwo, ten strach, lęk, który towarzyszy człowiekowi w momencie doświadczenia spotkania z Bogiem. Ta postawa, o której pisze Łukasz, że pochyliły twarze ku ziemi, to jest sugestia wskazująca na modlitwę proskynezy. Tę modlitwą modlą się dzisiaj chociażby muzułmanie z twarzą na ziemię. Jest to modlitwa, którą oddaje się Bogu. A zatem w tym geście strachu i modlitwie widzimy, że kobiety doświadczyły i zrozumiały, że tutaj są świadkami obecności i działania Boga. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. To jest najważniejsze orędzie aniołów. Co robią aniołowie, zauważmy? Najpierw pokazują kobietom na błąd w ich poszukiwaniach. A na czym polegają te błędne poszukiwania? Nie ma go tu. Grób jest pusty. To znaczy, Jezusa trzeba szukać gdzie indziej, nie w grobie, bo On zmartwychwstał. I to jest orędzie paschalne. Ono, to orędzie zmartwychwstał, wyjaśnia przyczynę Jego nieobecności. Ono, zmartwychwstał, objawia dar Boga. Śmierć Jezusa opróżniła grób. I to słowo w 8 wersecie. Przypomnijcie sobie, nie czytamy tego w Ewangelii w niedzielę, przypomnijcie sobie, jak wam mówił. To znaczy aniołowie wskazują, spełnia się słowo obietnicy Boga. Słowo, które wypowiedział Jezus, się realizuje i one są tego świadkami. Pusty grób nie jest dowodem dla chrześcijan, drodzy Państwo, na zmartwychwstanie Jezusa. Dowodem są spotkania ze zmartwychwstałym, ale o tym za chwilę usłyszymy, czytając fragment z listu świętego Pawła. Już jesteśmy, drodzy Państwo, przy trzecim naszym tekście. Przypomnę, Księga Hioba pokazała nam wiarę człowieka, który wyznaje wiarę w to, że ujrze mojego Wybawcę. Przed chwilą w Ewangelii świętego Łukasza usłyszeliśmy razem z niewiastami obietnicę o zmartwychwstaniu Jezusa, ale one go jeszcze nie spotkały w tym fragmencie, który czytaliśmy oczywiście. I teraz sięgnijmy po trzeci fragment. Będzie nim pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział tego listu i znowu wersety od 20 do 24 i 25 do 28, 20 do 28, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przeszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Chciałbym przypomnieć bardzo ważną perspektywę, drodzy Państwo, kiedy czytamy ten fragment z pierwszego listu do Koryntian. Autorem tego listu jest święty Paweł Apostoł. Święty Paweł Apostoł ma to doświadczenie, które jest bardzo ważną perspektywą tej treści, o której teraz piszę. Ma doświadczenie osobiste Damaszku, to znaczy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Na zakończenie rozważania Ewangelii Łukasza powiedziałem, że nie pusty grób jest dowodem na zmartwychwstanie Jezusa. Dowodem na zmartwychwstanie Jezusa będą spotkania ze zmartwychwstałym. I jednym ze świadków, za chwilę wrócę jeszcze do tekstu świętego Pawła z 15 rozdziału właśnie, jednym ze świadków tego osobistego spotkania ze zmartwychwstałym jest święty Paweł Apostoł, którego fragment listu dzisiaj czytamy. Czytamy fragment listu pierwszego do Koryntian, napisany prawdopodobnie około roku 54, a więc święty Paweł ma już doświadczenie bycia przez lata całym misjonarzem Jezusa Chrystusa, tego zmartwychwstałego Pana. Ma doświadczenie założenia wielu wspólnot w Kościele i pisze list do wspólnoty żyjącej w Koryncie, w ówczesnej oczywiście Europie. Dlaczego pisze ten list? To jest też ważna perspektywa. W tym liście zasadniczo Paweł podejmuje problemy, które pojawiają się we wspólnocie pierwszych chrześcijan. I jednym z bardzo ważnych problemów jest problem zmartwychwstania, wiary w zmartwychwstanie. I o tym jest nasz dzisiejszy fragment, który przed chwilą przeczytałem. Dlaczego twierdzą niektórzy wśród was, że nie ma zmartwychwstania, pyta święty Paweł w 12 wersecie 15 rozdziału, który poprzedza nasz dzisiejszy fragment. To znaczy, Paweł dowiedział się albo listownie, albo też ktoś mu przyniósł tę wiadomość, że wśród chrześcijan, jego braci w wierze, pojawia się wątpliwość w podstawową prawdę wiary w zmartwychwstanie umarłych. Czyli istnieje wątpliwość w istotę Ewangelii. To znaczy w wiarę w zmartwychwstanie Jezusa i ostatecznie konsekwencje czy łaskę tego zmartwychwstania, jakim jest zmartwychwstanie wszystkich, którzy przyjęli Jezusa. Czyli niektórzy w tej wspólnocie Kościoła powiadają, że nie ma zmartwychwstania umarłych. Tylko dla podkreślenia pewności tej myśli posłużę się fragmentem z świętego Justyna Męczennika w swoim dziele Dialog z Żydem Tryfonem. Święty Justyn Męczennik tak pisze: są fałszywi chrześcijanie i dodaje, nie powinno się ich uważać za chrześcijan, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania umarłych, lecz że w chwili śmierci ich dusze zostają zabrane do nieba. A zatem bardzo konkretny problem, o którym mówi także święty Justyn Męczennik, problem wśród pierwszych chrześcijan. Święty Paweł interweniuje i do czego najpierw odwołuje chrześcijan. My tego nie czytamy w dzisiejszym fragmencie. Ale święty Paweł odwołuje się do momentu najważniejszego w pierwszym liście do Koryntian, do trzeciego wersetu w 15 rozdziale, w którym pisze tak. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i, uwaga, drodzy Państwo, że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. I 7 werset. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu już po wszystkim ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi, pisze święty Paweł. A zatem święty Paweł odwołuje się raz, proszę zauważyć, do osobistego doświadczenia, spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Powołuje się na świadectwo pierwszych świadków, były ich duże rzesze, nawet 500 braciom równocześnie ukazał się zmartwychwstały Jezus. Mają to spotkanie. Ale święty Paweł powołuje się też na tradycję, którą przejmuje. Przekazałem wam bowiem na początku to, co przyjąłem. Święty Paweł, to jest piękny tekst w pierwszym do Koryntian, odwołuje się do tradycji Kościoła, którą on też przyjmuje z wiarą, mając oczywiście to doświadczenie zmartwychwstałego. A zatem tradycja Kościoła, podstawowa wiara, najważniejsza sprawa, Jezus umarł prawdziwie i prawdziwie zmartwychwstał. I to orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa jest podstawą kredo Kościoła. I święty Paweł pisze, już idę do naszego tekstu, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Zatrzymam się krótko nad tym sformułowaniem. Święty Paweł używa tu greckiego terminu ap arche, czyli jako pierwszy, jako pierwociny tych, co pomarli. Co to znaczy? To słowo odnaleźć możemy w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, i to słowo oznacza złożenie w ofierze pierwszego snopa żniw w pierwszym dniu po szabacie, czyli pierwszy snop ze żniw, pierwszy spośród wielu snopów. Odnajdziecie to Państwo w Księdze Kapłańskiej, 23 rozdział, 10 werset. Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, że termin ten w liście świętego Pawła przywołuje tę właśnie reminiscencję, tę myśl, ale na pewno obraz ten jest bardzo bliski świętemu Pawłowi. Co zatem chce święty Paweł przez to powiedzieć Koryntianom wątpiącym w zmartwychwstaniu umarłych? Mówi tak. Jest podobieństwo pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa a zmartwychwstaniem naszym. Istnieje, mówi święty Paweł, naturalna więź. Pierwociny, ale też reszta, należą do jednego i tego samego gatunku. Czyli zmartwychwstanie Chrystusa jest wzorem naszego zmartwychwstania. Innymi słowy, to, co przydarzyło się już Chrystusowi, przydarzy się następnie także nam. Ale to samo greckie słowo ap arche, pierwociny, może oznaczać też pewien, wskazywać pewien dystans i bliskość. To znaczy, że zaczął się już czas tego dojrzewania pierwocin, ale inny owoc jeszcze nie jest dojrzały. I ta nierozerwalna więź, o której mówi święty Paweł, pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa, to jest pewność tego zmartwychwstania, bo on ma doświadczenie osobistego spotkania ze zmartwychwstałym, i zmartwychwstaniem naszym, wyraża święty Paweł jeszcze w jednym obrazie, obrazie, który wzięty jest z judaizmu. Zauważmy, odnosi się do porównania Adama z Chrystusem. Adam, człowiek i Chrystus. I pisze tak, ponieważ przez człowieka przeszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie, i jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. To znaczy, wyraża tutaj poczucie jedności i solidarności rodzaju ludzkiego. Adam, zauważmy, początek śmierci dla wszystkich ludzi, i Chrystus, początek życia i zmartwychwstania dla wszystkich wierzących Chrystusa, chrześcijan. To jest ważna perspektywa. I tutaj jeszcze święty Paweł w naszym fragmencie mówi o, o tym, jak to zmartwychwstanie będzie się dokonywać, ale na końcu nastąpi ostateczne rozprawienie się Boga, podporządkowanie Bogu, ujarzmienie zwierzchności, władzy i mocy. Proszę Państwa, to jest triada nieprzyjaciół Boga, triada pojawiająca się w języku apokaliptycznym, nieprzyjaciół Boga, którzy zaangażowani są w wywrócenie porządku stwórczego Boga, zaangażowani się są w negatywne oddziaływanie na człowieka, a także kierowanie ku złu śmierci, która, jak mówi święty Paweł, zostanie unicestwiona jako ostatni wróg. A potem nastąpi przekazanie Ojcu wszystkiego, całego stworzenia, ostatecznie uwolnionego od swoich tajemnych i nieprzychylnych panów, od zła, i to jest dla nas ważna dobra nowina, i śmierci. Panowanie Chrystusa stanie się panowaniem Boga wszystkiego we wszystkich. Już teraz, drodzy Państwo, chciałbym prosić o telefony do naszego studia. Przypomnę numery telefonów do studia tutaj, do Radia Maryja w Toruniu, dla wszystkich Państwa mieszkających na terenie Polski Północnej, 056 kierunkowy do Torunia, a potem numer 655-23-55, 655-23-55. Dla Państwa, którzy mieszkają na południu Polski, 056 i numer 655-23-56. 655-23-56. Natomiast dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas teraz za granicą, 056, oczywiście kierunkowy do Polski 48, 655-23-33. 655-23-33. Przypomnę, Kościół pozwala nam spojrzeć w najbliższą niedzielę najpierw na postać Hioba, z którego serca wyrywa się wiara i na razie tylko nadzieja, że Bóg, który jest Bogiem żyjącym, nie pozwoli mu pozostać w otchłani, że będzie jego wybawcą, że będzie mógł Boga ujrzeć. Potem ewangelista Łukasz pozwala nam spotkać się z bezradnością kobiet, które, będąc świadkami męki i śmierci Chrystusa, stają się odbiorcami niezwykłej nowiny. On zmartwychwstał, nie ma go w grobie. Widzimy tę bezradność która przekracza możliwość zrozumienia tej rzeczywistości. I słuchaliśmy też, zagłębiliśmy się w fragment listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie święty Paweł, mający osobiste doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, pisze, przypomina swoim braciom w wierze tę podstawową prawdę wiary o udziale w zmartwychwstanie Chrystusa tych wszystkich, którzy przyjęli wiarę w Jezusa. Do czego Państwa zapraszam? Oczywiście do telefonowania teraz do naszego studia, do dzielenia się tym Bożym Słowem, w jakim kluczu. Jak to Słowo zapada w nasze serca? Czy może jest coś w tych tekstach, których słuchaliśmy, próbujemy je głębiej rozumieć, co bardziej mogliśmy zrozumieć, co stało się głębszym zrozumieniem dobrej nowiny o zmartwychwstaniu? A może ktoś z Państwa chciałby się też podzielić osobistym doświadczeniem w przyjmowaniu wiary o zmartwychwstaniu, także w tej perspektywie, kiedy jutro staniemy nad grobem naszych najbliższych. Serdecznie zapraszam i czekamy na telefon od Państwa. Radio Maryja, mam już pierwszego radiosłuchacza. Kto się do nas dodzwonił?
Henryk z Szepietowa. Serdecznie Ojca pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy, Panie Henryku.
Proszę księdza, te właśnie słowa, co tutaj przed chwilą ojciec nam tłumaczył, co będziemy słyszeli w najbliższą właśnie niedzielę, no dla mnie bardzo mocno akurat łączą się z uroczystością tą jutrzejszą, czyli wszystkich świętych.
Tak.
Bo właśnie wiemy, że tych będziemy wspominali wszystkich, którzy są już w niebie. No ale tutaj właśnie mamy w pierwszym czytaniu dokładnie, gdzie jest mowa o tym Hiobie, o tym człowieku bardzo sprawiedliwym, to już jakby zapowiedź tej świętości ja widzę. Bo właśnie pierwszy ten człowiek Hiob, który tak dokładnie wierzył w Boga, wierzył, że mówi, zobaczę go takim, ujrzę go takim, jakim on jest. Czyli on nas właśnie uczy wiary, bo dokładnie wierzy, że z Bogiem spotka się, że go zobaczy, że będzie go widział. No ale wtedy widzimy przez cały Stary Testament, jak przeglądamy Pismo Święte, nie ma tej świętości jeszcze widocznej takiej, tylko są właśnie wskazówki Boga i człowiek do tej świętości dąży. No ale później, kiedy właśnie przychodzi już na świat Zbawiciel Chrystus, co właśnie tutaj słyszymy te słowa, jak Pan Jezus już na krzyżu mówi, kiedy już dokonał zbawienia, bo wyraźnie mówi, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I właśnie wtedy, kiedy już umiera na krzyżu, widzimy dokładnie, że mówi te słowa, powierzam ducha mego. Czyli jako człowiek zostaje złożony do grobu, ale jako Bóg Pan Jezus istnieje. I właśnie dlatego Hioba widzę, jakby ogłasza tę radość wielką, już teraz będziesz mógł ze mną żyć. Bo już właśnie dążyłeś do tego, wierzyłeś i to się spełniło. Bo ten człowiek już od tej chwili, wierzymy, dusza jego wstąpiła do nieba, ogląda on Boga. No i on dla nas między innymi jest wzorem, jak my. Tu pielgrzymi jesteśmy na tym świecie, podobnie właśnie pielgrzymami w drodze do życia wiecznego, do nieba. I jak tutaj dalej właśnie ojciec mówił o tym, że w tym największym cudzie Chrystus zmartwychwstał, a więc wierzymy, że i my również zmartwychwstaniemy. Czyli nastąpił już koniec ciemności, jest światło. I teraz dla nas, którzy chcemy również świętymi być, bo jutro mamy na myśli wszystkich świętych, wierzymy, że nie tylko ci, co są ogłoszeni przez papieża, przez Kościół, ale prości, zwykli ludzie, którzy żyją z Bogiem, nimi mogą zostać. To właśnie mamy tylko iść za tym światłem, jakim jest właśnie Chrystus. Bo nieraz tam różnych słuchamy, nieraz i fałszywych proroków, ale jedynie wierzyć to tylko w Chrystusa.
Panie
Jeśli
Henryku,
Chrystusem
tak,
jesteśmy nasiąknięci, widzimy dokładnie, że Pan Jezus, jak tutaj pierwszy fragment listu do Koryntian mówi dokładnie o tym, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Czyli my wierzymy, że przez Pana Jezusa, co przyszło światło, przez Pana Jezusa przyszło życie i jeśli tylko z Chrystusem będziemy żyli, będziemy tymi pielgrzymami zawsze z Chrystusem, a więc również zmartwychwstaniemy i tak samo będziemy tymi ludźmi świętymi. Na tym polega nasza wiara chyba, no. Tak ja to widzę i dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Henryku. Ja chciałbym jedną rzecz dopowiedzieć, myślę bardzo ważną, mocno to zaakcentować. Perspektywa Księgi Hioba, perspektywa Starego Testamentu, musimy na to zwrócić uwagę, to nie jest jeszcze pełnia objawienia prawdy o życiu po śmierci. I dlatego Hiob przeczuwa, wyraża taką nadzieję i robi dużo większy krok niż jemu współcześni, ale tutaj jeszcze na tym etapie nie ma pełnej prawdy objawionej o zmartwychwstaniu. Proszę zobaczyć, to w Ewangelii nawet mamy ślady jeszcze w czasach Jezusa trwającej dyskusji pomiędzy saduceuszami a faryzeuszami, którzy kłócą się o zmartwychwstanie. Mamy następny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Radomia. Moje imię jest Stanisława.
Pani Stanisławo, witam serdecznie na antenie.
Chciałam się podzielić takim świadectwem, ponieważ jestem po takim dramacie rodzinnym.
Tak.
Najpierw zmarł mi mąż. Bardzo szczęśliwym byliśmy małżeństwem i rodziną, a 3,5 miesiąca po jego śmierci nagle ginie syn i jego córeczka, moja pierwsza wnunia Zosieńka, 10-letnia. I właśnie przed śmiercią męża, była też sprawa nowotworowa, przed śmiercią męża przerabialiśmy, czytaliśmy 2 razy Księgę Hioba. I chciałam właśnie powiedzieć, jak bardzo mi pomogła w przeżywaniu mojego dramatu, mojej żałoby i mojego takiego próby wiary, której byłam poddana. Bo była to próba ogromna, bo w momencie takim, kiedy się najmniej spodziewałam, właśnie nastąpiła ten dramat. I te słowa właśnie Hioba, chociaż ja nie mogę się porównać do Hioba z jego głęboką wiarą i całkowitym zawierzeniem, bo owszem, byliśmy bardzo wierzącym i wspólnie modlącym się małżeństwem, ale jednak wiara na pewno, nie mogę wiary mojej porównać do Hioba. Jednak po śmierci męża, co mi brakło, to mi brakło tylko tego, że zabrakło mi go do wspólnej modlitwy. I wtedy, kiedy przeżywałam, przynajmniej starałam się przeżywać śmierć męża w sposób, w taki Boży sposób i tak stworzyć mu warunki tego godnego umierania w domu, kiedy była modlitwa, kiedy był sakrament pojednania, namaszczenia i wszystko odbyło się po Bożemu. Następuje ten drugi cios, który mnie strasznie przygniódł. I wtedy przestałam w ogóle mówić. Jakoś za nim mówiłam, bo po prostu nie miałam siły.
Tak.
Ale powtarzałam jedynie: Jezu, ja Cię kocham, Tobie ufam i nie chcę Cię stracić, nie obwiniam Cię. Wiem, że Ty wybierasz najlepszy czas. I też słowa męża, który właśnie umierał, tak mnie jeszcze utwierdziły, bo tuż przed śmiercią, takie dziwne właśnie, może ojciec mi na to też odpowie, takie dziwne jego słowa wymawiane sylabiami, bo bardzo się już dusił, że mówi: Asiątko, to i ty tu już jesteś, bo mnie tu już nie ma. To znaczy, że już jesteśmy razem. O, jak to dobrze. I za moment był ostatni oddech i było odejście do Pana, męża. I właśnie te jego słowa, wiara w świętych obcowanie, wiara w zmartwychwstanie, piękne sny, w których mi się mąż śni, jakoś dają mi ten Boży wewnętrzny pokój i tą wiarę w świętych zmartwychwstanie, kiedy mnie właśnie w śnie zapełniała: Świątko, nie płacz. Bo naprawdę tu jest tak strasznie, tak bardzo pięknie, że ty sobie nawet nie wyobrażasz, a czas tak szybko leci, niedługo się spotkamy. Także jestem tym podbudowana.
Pani Stanisława,
mimo że przeżywam ciężkie chwile, ale wierzę, że tak będzie, że się spotkamy po śmierci, co co daj Boże.
Panie Stanisławo, bardzo dziękuję i myślę, dziękujemy my wszyscy, którzy teraz słuchamy też tego świadectwa Pani, za to świadectwo. Ja chciałbym w całym zadumie, słuchając o doświadczeniu dużego cierpienia, które spotyka Panią, też podkreślić dwie rzeczy, które bardzo współbrzmią z tą Ewangelią, która jest dla nas słowem umocnienia. Dziękuję Pani za to, że podkreśliła Pani w swojej wypowiedzi, że Księga Hioba, ja chcę powiedzieć, słowo Pana Boga, to było ta rzeczywistość, która umocniła Pani i dała Pani siłę na to, co trudne i bolesne. To jest niezwykłe świadectwo, jaką ma moc słowo Boga, którego słuchamy, którego się uchwycimy. A druga rzecz, to co mogła Pani doświadczyć w towarzyszeniu, przechodzeniu małżonka z wiarą do Pana Boga, ten pokój i spokój, tak? Ja podkreślałem w Ewangelii Łukasza, tak odchodzi Jezus, w ręce Twojej oddaję ducha mojego, tak? To zaufanie, którego uczył nas Jezus i tutaj chyba myślę, że to jest w całym bólu i cierpieniu, to słowo ogromnej nadziei odchodził jak też odchodził Jezus, więc podobny do Jezusa także i w tym. Panie Stanisławo, bardzo dziękuję. Na temat snów trudno mi powiedzieć, tak?
Nie,
ale jedną
ja nie
rzecz mogę powiedzieć
to,
taką,
ale ja się cieszę nimi po prostu.
Że w Biblii sny mają bardzo ważne znaczenie. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję serdecznie za włączenie się do tej audycji.
Zapłacz.
Mamy następnego radiosłuchacza, z czego się bardzo cieszę. Kto się do nas mógł dodzwonić?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z Środkowej Polski. Pozdrawiam serdecznie ojca i całą naszą rodzinę. I chciałbym powiedzieć tak, że jest takie powiedzonko, że mylić się jest rzeczą ludzką, a niedostatki człowieka obejmują bardzo wiele płaszczyzn życia. A więc także coś takiego, co jest wątpieniem. Wątpić też jest sprawą ludzką. Jeżeli święty Paweł mówi Koryntianom o zmartwychwstaniu, to dlatego, że sam tego doświadczył. I mówi o tym z wielką pokorą. Ukazał mi się Chrystus jako płodowi poronionemu. A więc jeżeli tak ocenia on swoją kondycję, no to możemy doświadczyć tego także my. No niekoniecznie musimy być tymi płodami poronionymi, czasem może być i gorzej. Ale jeśli jemu jako płodowi się Pan Jezus ukazał, to nam też może się ukazać. I jakąś rolę w tym doświadczeniu odgrywa oczywiście słuchanie słów innych o zmartwychwstaniu. Jeżeli jednak mamy choć odrobinę wiary, takiej jak Pan Jezus ją określa, taką powiedzmy maleńką jak ziarko, mniejszą, to dajemy szansę takiej prawdzie o zmartwychwstaniu, oczekując tego, że ona się uwiarygodni, bo Słowo Boże się uwiarygadnia w naszym życiu. I święty Paweł nam zwraca na jedną rzecz, bardzo taką ważną uwagę, żebyśmy się przemieniali przez doskonalenie swojego myślenia. I na pewno dalekie od doskonałości jest negowanie prawdy o zmartwychwstaniu. Przy takim myśleniu sam siebie powiedzmy jakby kwalifikuję jako pesymistę i pożytku z tego nie ma żadnego, bo nasze życie jest takie, jak myślimy, że jest. To jeśli teraz nasze myślenie jest nasycone powiedzmy tym optymizmem, który pochodzi od Boga, to my również doświadczymy zmartwychwstania. I tak jest. Jeżeli na przykład śmierć w naszym po prostu codziennym kroczeniu przez życie oznacza grzech, to potem uwalniając się od grzechu, doświadczamy tego małego zmartwychwstania. Jestem uprzedzony, że każdego dnia może na przykład spaść mi na głowę, strop, tak jak w świątyni Siloach. Wobec tego jestem w jakimś stopniu, zobligowany do tego, żeby mieć w pogotowiu, tą wiarę i tak swoim życiem kierować, oczywiście cały czas prosząc o tą łaskę dobrego życia, żeby jednak tego zmartwychwstania doświadczyć. No bo jeśli po prostu bym tą prawdę odrzucał, no niczym się nie różni od mojego, powiedzmy, no, kundelka podwórzowego.
Panie Pawle, myślę tak, że na pewno to, co pan mówi, mogę żyć w tej świadomości, że spotkać może mnie to, co spotkało tych, kiedy zawaliła się na nich wieża, ale może mnie spotkać też zupełnie coś bardzo pozytywnego, to, co spotkało świętego Pawła pod Damaszkiem, także jest i ta perspektywa, prawda?
Tak.
Że mogę mieć to niezwykłe doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym, a kiedy o tym pan mówi, to powiedział pan o jednej rzeczy ważnej, moim zdaniem, to chcę jeszcze raz podkreślić. Gdzie rodzi się wiara? Wiara rodzi się, to mówi święty Paweł, ze słuchania tak. Słowa Bożego, tak? Ja czytam to słowo, ktoś mi je też wyjaśnia na mszy świętej, podczas liturgii teraz naszej audycji, ale wiara rodzi się też ze słuchania świadectwa. Tak. Ze słuchania świadectwa. I no myślę, tę perspektywę my musimy dodać ze spotkania osobistego ze zmartwychwstałym, który dla nas jest dzisiaj dostępne w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła, tak?
Tak. Jeżeli mnie spotykają rzeczy dobre, które są jakby przedmiotem prośby skierowanej do Jezusa Chrystusa i potem to się staje, no to przecież tylko może to zrobić Jezus żywy.
Panie Pawle, dziękuję bardzo, bo mamy jeszcze następny słuchacz na antenie, którym chcielibyśmy dać jeszcze szansę spotkania z nami. Bardzo. Dziękuję bardzo za telefon. Mamy następny telefon. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Panie Jacku, witamy.
Witam. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę właśnie, że zmartwychwstanie no jest w ogóle tym centrum naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że powiedzmy, jak na przykład w ostatnim czasie tutaj widzimy, masoneria zorganizuje różne takie prześladowania chrześcijan w różnych punktach na świecie, również w Indiach, gdzie, jak wiemy, jest no taka zabobon w reinkarnację, gdzie tutaj masoneria poprzez New Age usiłuje nam wmówić, że istnieje już jakaś reinkarnacja, jak dobrze wiemy, już Arystoteles, który żył 3 wieki przed Chrystusem, no, określił to jako kompletną bzdurę, absurdy,
który... Panie Jacku, ale proszę, tak. Proszę może nie do Arystotelesa w audycji Szukając Słowa Bożego, ale do Słowa Bożego, tak?
Tak.
Dla nas ma być teraz punktem rozmowy Słowo Boże.
Tak, chciałbym zwrócić tutaj właśnie na to uwagę, że te zmartwychwstanie, jest tutaj wiara w zmartwychwstanie i nie tyle wiara, co fakt zmartwychwstania, jest tutaj naszą podstawą, bo weźmy tutaj perspektywę tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, że dla nich się kończy życie w momencie, powiedzmy, śmierci. No jakiś straszny pesymizm, rozpacz, no zupełnie można powiedzieć bezsens życia wtedy.
Dokładnie.
I taki człowiek, powiedzmy, albo tutaj chce jakiś, no hulaj, dusza, piekła nie ma, i w takiej perspektywie, która go już tutaj piekło na ziemi jemu tworzy, bo w tej perspektywie nie ma. I tutaj właśnie taka perspektywa to, że jesteśmy jednością duchowo-cielesną. I tak samo to, jak ktoś mówi, że jesteśmy tylko ciałem, i o które tutaj, powiedzmy, kawałek mięsa jakiś, powiedzmy, z hormonami i ono ginie, to jest no kłamstwo, które jest kłamstwo i takim samym kłamstwem, powiedzmy, w drugą stronę, że jesteśmy tylko jakąś duszą, tylko duszą, bez ciała. I tutaj właśnie chciałbym mówić, Chrystus powiedział sobie, że On jest drogą, prawdą i życiem, a także, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. I tutaj właśnie tylko w Chrystusie i tylko w Kościele i poprzez magisterium Kościoła mamy prawdziwego Chrystusa.
Panie Jacku, tak, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, dopowiem tylko słowem świętego Pawła z 15 rozdziału listu do Koryntian, nad którym się pochylamy, ale z wersetu 17. Święty Paweł powiedział tak: a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara, iż i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tymczasem w 20 wersecie święty Paweł powie raz jeszcze: tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co umarli. Wiara w zmartwychwstanie, to co pan powiedział, w tej perspektywie też, ludzi, którzy nie wierzą i dla których no, kończy się wszystko wraz z śmiercią. Mamy następnego radiosłuchacza, z czego bardzo się cieszę. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił.
Dobry wieczór.
Szczęść
Czy
Boże.
Nie uważa ksiądz, że nauka o zmartwychwstaniu kłóci się z wierzeniem i dogmatem takim, że człowiek ma w sobie również duszę nieśmiertelną. Przecież jeżeli jest w zmartwychwstanie, to Pan Bóg będzie zmartwychwzbudzał całego człowieka, ciało i to, co ma w mózgu zapisane. A do tego niepotrzebna jest żadna dusza nieśmiertelna. Mhm. Owszem, Pan Bóg niektórych ludzi zmartwychwzbudzi jako istoty już kosmiczne, tak jak się stało to z Jezusem Chrystusem.
O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jezus nie jest żadną istotą kosmiczną. Chciałbym tyle powiedzieć. I myślę, wracam znowu do tekstu Ewangelii Świętego Łukasza, naszego drogiego rozmówcę i wszystkich radiosłuchaczy. Chcę do tego odwołać. Niewiasty, które usłyszały dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, z tą dobrą nowiną pozostały bezradne. Bezradne, bo ta nowina je przekraczała. I dlatego nie dziwię się, że dla niektórych przyjęcie wiary w zmartwychwstanie jest rzeczą trudną. Może zatem trzeba się też o tę łaskę modlić. Powoli mija czas naszego spotkania. Ja chciałbym, drodzy Państwo, jeszcze pokazać jedną perspektywę z Ewangelii Świętego Łukasza, którą warto pokazać. W momencie, kiedy Jezus umiera, tak jak dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Świętego Łukasza na krzyżu, to Jezusa umieranie już zaczyna działać cuda. Już zaczyna działać cuda i to w sposób bardzo dyskretny ewangelista Łukasz nam pokazuje, że z tej śmierci rodzi się życie. Jakie? Proszę zwrócić uwagę na dwie osoby, które są świadkami sposobu umierania Jezusa. W Ewangelii Świętego Łukasza spotkamy jednego ze złoczyńców wiszących obok Jezusa, który ten kryminalista, tak go nazwijmy, jest pierwszym, który się nawraca, który zaczyna wierzyć w Jezusa. Widząc mękę i śmierć Jezusa, to on mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Wyznaję wiarę w Jezusa, Panie. A druga osoba, zwróćmy na to też uwagę, to stojący pod krzyżem poganin, Rzymianin, który stał się wykonującym tę trudną, najokrutniejszą karę ukrzyżowania. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. W Ewangelii Świętego Mateusza przeczytamy: Synem Bożym. A więc śmierć Jezusa, patrzenie na sposób życia, umierania Jezusa ludzi nawraca. Zatem słuchanie też Słowa Bożego jest, myślę, i zgłębianie go tym momentem, w którym ludzie się nawracają. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tę kolejną możliwość spotkania z Bożym Słowem razem z Państwem na antenie Radia Maryja. Dziękuję serdecznie tym, którzy w sposób także wzruszający podzielili się swoim doświadczeniem wiary. I myślę tak, kiedy za chwilę staniemy nad grobami naszych bliskich, to warto uchwycić się bardzo mocno z zaufaniem i z zawierzeniem tego credo, które będziemy wyznawać także w niedzielę. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.